A dzisiaj porozmawiamy nie tylko o samej akcji ratowania łosia z otwartego kanału ogólnospławnego, który jest usytuowany między Łężycą a Przylepem, ale zastanowimy się także nad tym, właściwie co nam ta akcja pokazała. Gośćmi w studio są Iza Kwiatkowska z Biura Ochrony Zwierząt, które brało udział w akcji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sylwia Dobek, pielęgniarz zwierząt z Zielonogórskiego Schroniska, również obecna.
Dobry wieczór Państwu.
Podczas akcji pan Piotr Grabas, Straż Pożarna Zielona Góra.
Dobry wieczór Państwu.
Pan Mieczysław Motowidło, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.
Dobry wieczór.
Oraz Maciej Taborski, nadleśniczy z Nadleśnictwa Przytok.
Dobry wieczór.
Sama akcja, o której media już dużo pisały, wzbudziła bardzo duże poruszenie wśród komentujących. Zastanawiano się na przykład nad sensownością polewania łosia, jak się potem okazało, widzącego tylko na jedno oko, wodą ze strażackiego węża. I pozwolą Państwo, że ja trochę takich pytań będę właśnie zadawała. Pytań wziętych z wirtualnej przestrzeni, pod relacjami również Radia Zielona Góra i Radia Zachód, tych komentarzy było sporo. Pan Piotr Grabas, Straż Pożarna.
Zielonej Góry.
Czy nie było innej metody?
W pierwszej fazie w ogóle naszego założenia tego zdarzenia, no to było tak, że łoś wychodzi sam po macie, która została rozłożona i po tych żerdziach. No, niestety nie udało to się z powodu licznej grupy osób, które wchodziły na wał czy na krawędź tego kanału. No i jak
licznej
właśnie
grupy osób? Kto to był?
Grzybiarze.
No, obserwatorzy po prostu, którzy przejeżdżali tam co jakiś czas, powiedzmy, nie wiem, mama z dzieckiem i z tatą przechodzili drogą, bo tam spacerowicze, nie wiem, rowerzyści, tak, no i każdy chciał zobaczyć, co się dzieje, no i teraz jak łoś jest zachęcany, powiedzmy, jakimś tam klaskaniem, tak, czy nawoływaniem do tego, żeby wyszedł do krawędzi czy do końca tego kanału i wyszedł właśnie po tej macie, no to wychodząc ktoś, osoba, która wychodzi i z góry patrzy na co się dzieje, no to ten łoś automatycznie zawraca, tak? No i teraz mieliśmy, jak przyjechał weterynarz, tak, no to konsultowaliśmy z nim tą sytuację, no i jakby ten pan ma ogromne doświadczenie w przeżuwaczach, tak, czyli typie zwierząt, które reprezentuje łoś i proszę sobie wyobrazić, że ja też nie wiedziałem akurat, ale taki dla niego to był deszczyk, można powiedzieć, z tej prądownicy. Może to wyglądało z perspektywy jakby obserwatora, nie weterynarza, tak? Czyli osoby nie będącej jakby doświadczonym w anatomii tego zwierzęcia, no proszę sobie wyobrazić, że pan doktor poinformował nas, że ten łoś ma centymetrową skórę, takiej dosyć zbitej warstwy, tak? I gdyby on chciał trzy razy na przykład wbić tą igłę, to za trzecim razem już tej igły by nie wbił, bo ona po prostu za każdym wbiciem tępi się dosyć znacznie. Także my nie działamy spontanicznie, tak? My konsultujemy nasze działania z ludźmi, którzy się znają na sztuce weterynaryjnej, no i dlatego tak to wyglądało. No.
A tutaj pojawia się pytanie, czy służby są szkolone do takiej akcji ratowania dzikich zwierząt, zwłaszcza dużych? Czy wy w Straży Pożarnej, bo nie ma przedstawiciela policji, ale wiem, że rzadko się takie szkolenia odbywają.
Raczej to są działania. Wcześniej jakby dyskutowaliśmy na temat procedur. No, jeżeli chodzi o procedurę na wypadek wpadnięcia łosia do kanału, no to takiego czegoś nie ma, tak? Jest ogólnie miejscowego zagrożenia procedura, tak? I fizycznie to dowódca, jak przyjeżdża na miejsce działań, określa
Czyli to szkolenie właściwie odbywa się w praktyce.
Dokładnie. No jednak rocznie 30 takich zdarzeń jest w Zielonej Górze,
ale
także...
najczęściej chyba, tak jak rozmawialiśmy, panie Piotrze, przez telefon wzywani jesteście do kota na drzewie przysłowiowego. Czy nie?
Wie pani co, jest różnie. Bo i do nietoperza, tak, i do krowy rodzącej w odrze, i do konia gdzieś tam, który nie może wstać.
Do gniazda os? Czy...
No to już nie liczę tych zdarzeń, bo tych jest 40 w roku, także mówimy o jakby ze zwierzętami dzikimi, jeżeli liczymy osy, no to jest 70 zdarzeń, tak, ale z tego 40 to są błonkoskrzydła, tak.
Przydałoby się takie szkolenia?
No, w ramach naszych działań, po każdym takim omówieniu, po każdym takim działaniu, no to też zbieramy informacje na ten temat i próbujemy właśnie stworzyć sobie takie, znaczy tworzymy taką informację dla poszczególnych zmian i, no i wymieniamy się doświadczeniem, tak?
A tutaj w tej akcji co było najtrudniejsze? Bo zmierzam trochę w kierunku tych procedur, czy są opracowane jakieś etapy postępowania? Co było w tej akcji trudne?
No,
z perspektywy straży.
Samo wyciąg, znaczy to chodzi bardziej dla zwierzęcia, bo znaczy zwierzęcia i ludzi, którzy byli dookoła, bo niestety no, trzeba było stanowczo jakby usuwać ludzi z tego miejsca. No, raz, że ten łoś cały czas odwracał się i błąkał się po tym kanale, a drugi raz, że przy wyjściu tego łosia, no nie wiem, no, państwo sobie jakby widzą tylko wyrywek, jakby, który był gdzieś tam na TVN-ie, czy jak ten łoś wychodzi, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli, bo on był przywiązany, jego poroże było za pomocą liny przywiązane do zblocza, no i samochód wyciągał tego łosia, znaczy no pomagał mu wyjść, tak, no bo on faktycznie stawiał opór, tak, ale jak już zauważył horyzont przy wyjściu, no to wyskoczył z tego, no i wleciał w taki młodnik, tak, no i te drzewa wszystkie, takie średnicy około 15-20 centymetrów, no to zostało wszystko tam zmielone, także no trochę, to nie jest taki pupil, który leży sobie pod piecem, tak, ten łoś, tylko to jest takie zwierzę, no 400-500 kilo mięśni, które no potrafią, z porożem, które potrafią naprawdę zrobić krzywdę, także no tutaj kwestia już po tym wyjściu tego łosia i doprowadzenia do momentu, gdzie on stał spokojnie i no tak naprawdę był porożem zwrócony do, przyparty tak naprawdę do drzewa, z którym było zblocze, no i wtedy lekarz mógł podać środek uspokajający. To też trwało chwilę, no bo ten łoś jakby on też nie wie, co się dzieje, tak? No ma przywiązane poroże, tak? No jest w takiej sytuacji dosyć stresowej, no i to jest dla niego też pewien szok, tak? Że on próbuje się bronić, tak? I tak to jest chyba najtrudniejszy etap akcji był właśnie.
Przejdźmy do kanału. Od wielu lat wpadają tam zwierzęta. Muszę przyznać, też prywatnie wyciągałam swojego własnego psa. Myślę, że tutaj też się pojawią informacje na ten temat. Rok temu radny Jacek Budziński zwracał już uwagę na problem. Poproszony przez swoją uczennicę napisał do wodociągów i zielonogórskie wodociągi i kanalizacje w odpowiedzi zaprzeczyły, jakoby zwierzęta wpadające do kanału były mielone żywcem i że rocznie problem dotyczy 2 lub 3 saren. Pan Mieczysław Motowidło, proszę mi powiedzieć, a czy pracownicy wodociągów, którzy mają ten kanał właśnie pod kątem dzikich zwierząt sprawdzać, są przeszkoleni do pomagania? Bo jaka jest ich rola? Mają tylko zgłaszać?
Znaczy wiem, że bodajże ostatnia interwencja, jaka dotyczyła sarny, pracownicy są poinstruowani, dzwonią do, jest bodajże schronisko, tak, w Nowym Kisielinie. I z tego, co wiem, to pani przez telefon instruowała, że należy tą sarnę wziąć na ręce, wynieść do lasu, zostawić i obserwować, czy sama odejdzie. Także wiem, że wcześniejsze interwencje były przy pomocy panów ze straży kilkukrotnie. No, rozmawiałem dzisiaj z kierownikiem oczyszczalni, bo my ten obiekt przejęliśmy 10 lat temu. Obiekt ten ma już ponad 20 lat. Dzisiaj mi powiedział, że przez pierwsze 5 lat nie zanotowano żadnych w ogóle przypadków wpadnięcia jakiegoś dzikiego zwierzęcia. My uważamy, że problem dotyczy, znaczy problem powstał w momencie, gdy dzisiejsze Czarkowo zaczęło tam budować się, czyli tam wprost lotniska, blisko kanału, pojawiły się nowe domy. No i mieszkańcy zaczęli wychodzić na spacery z psami. Z drugiej strony droga technologiczna, która jest przy tym kanale, no z niewiadomych dla nas przyczyn jest no, ścieżką spacerową i dla matek z wózkami, co już dla mnie jest dość zabawne. A dość powszechnie mieszkańcy tam przyjeżdżają i puszczają luzem psy. No, my mieliśmy takie spotkanie na oczyszczalni ścieków, zresztą do pana radnego też o tym pisaliśmy. Chcieliśmy to, znaczy zresztą kanał graniczy w dużej części z lasem, jest to wydzielona działka. Z jednej strony korona idzie praktycznie przy samym lesie i nosiliśmy się z takim zamiarem, żeby ewentualnie zagrodzić tą część, gdzie jest
ale
las.
Ale proszę mi powiedzieć, czy ta jakby kwestia tej siatki pojawiła się po piśmie od radnego Budzińskiego, czy wcześniej
myśleliście o tym,
żeby ogrodzić
w skali tych 20 lat kierownik oczyszczalni mi przekazał, że wpadło do tego kanału, poza tym łosiem, 8-10 saren, z czego no jedna, dwie to były takie, że po prostu znaleziono je martwe. Nie?
Czytałam też, że jest taka propozycja tablic ostrzegających. Uważam, że one nie rozwiążą problemu i troszkę was jakby zwalniają z odpowiedzialności. Natomiast pan mi też tłumaczył, że co jakiś czas są tam stopnie. Ale w przypadku zwierzęcia spłoszonego, które jest w stresie, no to wiadomo, że ono nie będzie szukało stopni. I mam takie pytanie dotyczące właściwie tych płyt betonowych, bo największym problemem jest chyba stopień nachylenia tych płyt, ponieważ ja tam próbowałam tego psa wyciągnąć, samej mi się nie udało. I te płyty są dosyć śliskie. Czemu na przykład nie rozważycie takiej sytuacji, żeby obsypać ziemią, płyty, to byłby chyba najmniejszy koszt i żeby wyrosła tam roślinność. Wtedy łatwiej byłoby.
Woda wykłucze wszystko.
Musiałaby pani zobaczyć, jak wygląda ten kanał podczas ulewy.
Czyli wszystko by
oczywiście
spłynęło.
Oczywiście, zresztą widać, że on jest taki czyściutki, tak? Tam tylko utrzymują się
rośliny.
A kratki
betonowe zamiast płyt?
Kratki betonowe?
Takie są stosowane często, takie ażurowe.
Niech pani sobie wyobrazi, że pod tymi płytami już dziś powstają dziury kilka metrów sześciennych i zlecamy to firmom, które to uzupełniają, naprawiają, ponieważ płynące ścieki potrafią tak penetrować na dylatacjach. Nie? To projektowała doświadczona firma jako projekt, która zajmowała się melioracją. Zresztą ten kanał jest unikatem w Polsce.
To jest jedyny taki kanał otwarty.
Tak, jedyny i powiem pani, że spotykamy się wręcz z taką zazdrością wśród innych wodociągów. Zresztą to nie jest tajemnicą, że po tej awarii, która nastąpiła w Warszawie, wszystkie większe oczyszczalnie w kraju teraz przychodzą kontrole właśnie pod tym kątem sprawdzenia pewności, bezpieczeństwa przesyłu ścieków na oczyszczalnie. My mieliśmy w sumie dwie kontrole i jedno pismo właśnie w kwestii procedur, zabezpieczenia. No i ten kanał akurat dla nas to jest, no można powiedzieć, ten Mercedes w skali kraju, ponieważ jest to kanał retencyjny, w pogodzie suchej jest w stanie zmieścić ścieki z kilku dób.
No jest tak, to są korzyści. Natomiast wracając do tej siatki, na czym stanęło?
No spotkaliśmy się, poprosiliśmy na spotkanie panów leśników i oni nam w sumie uzmysłowili, wyjaśnili pewne mechanizmy zachowania raz, że zwierząt, no i podważyli dość to, znaczy to nie to, że tam winę zwalamy na panów leśników, uświadomili nam, jak to działa. Ja na przykład dowiedziałem się na tym spotkaniu, że dość powszechnym widokiem w lesie są sarny spłoszone, które zabiły się o drzewo. No uzmysłowiliśmy sobie, zresztą też panowie nam powiedzieli, że siatka autostradowa nie jest żadną przeszkodą dla spłoszonego dzika. To nawet dzisiaj chyba w gazecie mi kolega dał do skserowania, jak łoś przeskakuje niczym koń na zawodach siatkę autostradową bez żadnego problemu. Czyli duże zwierzęta są nie do zatrzymania. A powiedzieli nam też, że sarna...
Proszę,
o proszę. Że sarna spłoszona będzie tak długo uderzała w tą siatkę, aż się zabije. Nie? Bo sarna ma instynkt, który powoduje, że ona tylko przed siebie ucieka. I zresztą no, każdy, kto jeździ, czasami gdzieś komuś sarna przebiegła przez jezdnię. No, jest to zwierzę płowe. No i zachowuje tak się, jak zachowuje.
Wielu internautów myślało o tym, że siatka rozwiąże problem, że wystarczy ogrodzić teren i zwierzęta, i ludzie, i psy będą bezpieczni. Okazuje się, że to nie jest.
Ludzie i psy nie powinni tam w ogóle przybywać. Nie? Tam są tablice zakazujące ruchu. Dzisiaj tam byłem
Czyli
z kolegą.
Tą drogą nie powinni
Oczywiście.
Sobie spacerować?
Oczywiście. Jest to droga technologiczna. Ścieki nie są żadnym medium, przy którym się powinno przepływać. No tam panowie na motorach robią wyścigi. My rozważaliśmy zamknięcie tej drogi, ale skończyłoby się tym, że i tak te nasze wszystkie zapory byłyby niszczone systematycznie. Nie?
Ja z panem, zdaje się, rozmawiałam chyba przed audycją, że tam jest po prostu bardzo dobry dojazd. Można tam sobie wjechać, zostawić samochód i pójść drogą na spacer.
No, wydaje mi się, że to nie jest takie piękne miejsce widokowe. Chyba zdecydowanie jest lepiej jechać na lotnisko i przejść się po lotnisku.
Ale mimo wszystko chodzą tam ludzie, no, jest ich sporo.
Dlatego ja mówię, że tam panie z wózkami spacerują. Nie, nie wiem, czy chcą wychować przyszłych inżynierów i żeby to już z tego wózka dziecko dojrzało tą technikę. Ja chciałem pana Piotra zapytać, bo pan Piotr właśnie... Znaczy ja nie widziałem filmu, o Łosiu się dowiedziałem w poniedziałek, ale chciałem pana Piotra zapytać, jak pan Piotr by miał, jakie miałby problemy, gdyby ten kanał był ogrodzony siatką, z tym dostępem, którym pan mówił, ciężką maszyną. Bo tak jak rozmawiamy, dużego zwierzęcia nie zatrzymamy siatką. Jest zdjęcie, przeskakuje doskonale. Mało tego, jeszcze jak przeskoczy przez tą siatkę i runie w ten kanał, no to się całkowicie połamie.
To jest kwestia materiału, z jakiego powinna być ta siatka wykonana. Może nie jakaś lekka siatka, która no, ugina się pod ciężarem, tylko...
Nie, no nie, on Łoś przeskoczył tą siatkę, no widzi pani, dla Łosia solidne, to nie problem.
Ale to może jakieś solidne opłotowanie.
Ja powiem pani, ja mam, psa, który przechodzi siatkę powlekaną i mam dziury półmetrowe w siatce i nie jest to dla niego żaden problem.
No ale dlatego właśnie zastanawiamy się, czy nie, zamiast siatki nie postawić tam jakiegoś właśnie solidnego, no nie wiem, coś w rodzaju ekranu dźwiękoszczelnego,
ja uważam,
jak na autostradzie.
Problem
tego
tak naprawdę,
zwierzę nie pokona.
Problemem tak naprawdę są psy puszczane przez mieszkańców, wyprowadzane na spacer i puszczane w lesie, żeby sobie pohasały. Te zwierzęta wybiegają z lasu. Dzisiaj zresztą tak samo, no nie wiem, no będziemy próbowali zamknąć tą drogę, bo dzisiaj mi kolega pokazał, że lotnisko jest ogrodzone. I mówił, że kilka razy przejeżdżał i blisko do naszej drogi technologicznej przejeżdżał i tam były sarny, nie? I ktoś zatrąbi, czy dla żartu, czy pomyśli, że ją spłoszy. I ta sarna ma z jednej strony nasz kanał, a z drugiej strony siatkę.
Nadleśniczy Maciej Taborski z Nadleśnictwa Przytok. Zaprosiłam pana, bo jako leśnik i znawca zwierząt myślę, że pana zdanie będzie tutaj ważne w tej dyskusji. Na pewno pan zaraz powie o tym, że ta siatka się nie sprawdzi, ponieważ spłoszone zwierzęta po prostu by przez nią przedarły się i nic by właściwie się nie zadziało takiego, nie zostałyby uratowane. Co pan by sugerował? Jakie rozwiązanie jest w tej sytuacji rozsądne? Bo przerzucanie się argumentami, czy ten płot ma być stalowy, betonowy, czy z siatki leśnej, chyba nie ma sensu.
Ja się tutaj dokładnie zgadzam z panem, bo państwo, jak ten kanał był budowany, no to w końcu nad tym pracowały jakieś głowy,
tak, oczywiście,
które miały jakieś doświadczenie. Oczywiście my dzisiaj możemy się mądrzyć i mówić, co byśmy zrobili, bo Łoś wpadł i najpierw może od tego zacznę. Gdybyśmy to ogrodzili, to zrobilibyśmy pułapkę w środku. Jakby się już zwierz dostał do środka, to wtedy by już na pewno nie wyszedł. Bez pomocy ludzi. Jest pytanie, czy kanał jest monitorowany codziennie? Ktoś przechodzi ten kanał i widzi, czy tam są zwierzęta, czy nie. I wtedy ewentualnie zgłasza to i odpowiednie służby, czy powiadamia lekarza weterynarii, jest podejmowana decyzja, co robimy dalej. Ale wracając do tego Łosia. Według mnie to jest typowy przykład naszych zachowań. My próbujemy do zwierząt podchodzić jak do ludzi. Że jak zobaczymy, że według nas dzieje się krzywda, to próbujemy pomóc. I w przypadku tego łosia dokładnie wszyscy szkodzili temu łosiu. Gdyby ten łoś został spokojnie w tym kanale, on by sobie tym kanałem migrował albo w prawo, albo w lewo, próbowałby znaleźć drogę wyjścia. Nie mówię, być może. Byłoby tak, gdyby było tak, jak tutaj mówi pani redaktor, okres jakiejś zimy czy czegoś, ślisko było, mógłby mieć problemy z wyjściem. Ale co jakiś czas w tym kanale są tam porobione, to są takie elementy, gdzie zwierz, kiedy zachowuje się naturalnie, on bariery architektoniczne tak pokonuje. Idzie wzdłuż przeszkód i znajduje wentyl, albo przejście górne, przejście dolne, albo gdzieś pod mostem przejdzie i on sobie tam, gdzie chce, się uda. Warunek jeden, że nie jest spłoszony, że nie ma tam wałęsających się psów, mało tego, nie ma ludzi, którzy wywierają na tym zwierzęciu już taki stres i taką presję, że ten zwierz zaczyna się zachowywać irracjonalnie. On stoi, rozkraczy się, bo nie wie, co ma robić. Z przodu ludzie, z tyłu ludzie, jeszcze polewany wodą. No w ogóle pytanie, czy ta akcja była w ogóle potrzebna? Bo ludzie zobaczyli, że w kanale jest łoś i zrobiła się akcja. Wszystkie służby w mieście zostały poruszone. Pytanie, czy w ogóle potrzebne?
Ale to chyba dobrze, że człowiek zadzwonił, jakiś mężczyzna do straży pożarnej. Natomiast to jest pytanie o to, kto decyduje o tym, czy interwencja jest potrzebna w tym wypadku, czy nie lepiej zostawić sprawę prawom natury?
Tak naprawdę, jeśli dzisiaj mamy telefon 112 do wszelkich interwencji, to osoba ta powinna to zgłosić pod 112. Straż pożarna, wiedząc, że jest to kanał, powiadomiłaby zarządcę tego kanału i zarządca kanału, ewentualnie i służby dzisiaj. Straż pełni taką, dzisiaj nie tylko gaszą pożary, bo przecież ratują ludzi, ratują zwierzęta, w porozumieniu z lekarzem weterynarii podjęliby decyzję. Może trzeba było temu łosiowi dać jeszcze dzień, dwa, na spokojnie. Według mnie on by stamtąd wyszedł. I nie byłoby żadnego problemu. Tylko skoro zrobiono zbiegowisko i wszyscy się zainteresowali, a chcę przypomnieć, że media żyły łosiami od dwóch dni. Bo łoś był koło hotelu leśnego. Ten łoś klępa z łoszakiem od półtora miesiąca do dwóch w okolicy Zawady przebywała.
Proszę mówić do mikrofonu.
Że one tam są i one sobie wychodziły na żerowały i w takiej kępie przy S3 sobie bytowały. I nikomu nie przeszkadzały. I doszedł do tego jeszcze ten byczek i on tutaj gdzieś się kręcił w okolicach Zielonej Góry. Prawdopodobnie to, co pan mówi, poprzez, nie wiem, może zagoniony przez psy, może przez ludzi, dostał się do tego kanału prawdopodobnie, a może sam szedł. Nie można tego wykluczyć.
Ja
do wody być może, nie?
Ten łoś tam dostał, dlatego że spotkałam podczas akcji panią, która na własne oczy widziała, jak on się tam dostał. Bo akurat sprawę, zdaje się, zgłosiła kobieta, która tamtędy przychodziła. Także on sobie tam nie wszedł, tylko on po prostu poturlał się po tym betonie. Wyglądało to strasznie.
Ale sam z siebie, tak?
Po prostu tam wpadł. On po prostu wpadł, może przed czymś uciekał. Ona to widziała, jak ten łoś wpadł i cały się poturbował. I przez
no to
jakiś
musiał
czas
być prawdopodobnie goniony albo psy, albo ludzie.
Był ranny, bo przecież widzieliśmy, że do tego kanału ściekowego wypływała mu z nogi krew. Także było też ryzyko, że jest ranny i trzeba będzie, nie wiem, no, opatrzyć, zszyć, nie wiadomo.
No ale od tego jest lekarz weterynarii. To ani nie ja, ani nie pani,
to proszę
ani nie straż.
Ale był lekarz weterynarii na miejscu.
No i on podejmuje decyzję. Czy podejmujemy akcję ratowniczą,
no
bo on sobie nie da rady. Jeśli podjął, no to wtedy tak.
No ale podjął taką decyzję właśnie, że trzeba go wyciągnąć.
To on podjął decyzję i wziął na siebie odpowiedzialność za to, co się dalej działo z tym wszystkim. I tyle.
No,
co pan powiedział, jeśli nawet dwie, trzy sarny na przestrzeni 5-10 lat, no z jakichś tam powodów...
10 saren.
No, myśli 10
pan,
saren
że 10
w kanale,
saren wpadło
zginęły,
tam sobie
to
przez
proszę
przypadek?
Mi wierzyć, nie są to jeszcze liczby przerażające, aczkolwiek możemy patrzeć to w takich kategoriach, że każda, która tam zginęła...
Znaczy, no, na pewno nie wpadły przez przypadek, tylko zostały przez kogoś spłoszone, także my na spotkaniu z leśnikami dowiedzieliśmy się, że na zwierzęta myślą, jeżeli przyjdą, znajdą rów, znajdą kanał, idą wzdłuż kanału, szukają przejścia. Żadne z tych zwierząt nie jest samobójcą i naprawdę nie wiedziałem wcześniej, myślałem, że te zwierzęta tak po prostu biegają i zdaliśmy sobie sprawę, że tutaj czynniki są zewnętrzne.
Ja też potwierdzam, gdy była mocna, trwała siatka, to ilość wypadków śmiertelnych z tytułu spłoszenia tej spłoszonej zwierzyny, która by uderzyła w tą siatkę, byłaby chyba większa jak liczba tych 10 sztuk, które zginęły w tym kanale.
Ale dlaczego według pana te sarny, skoro mamy zostawiać wszystko sile natury, czemu nie wyszły stamtąd? Nikt im nie pomagał wtedy, tak? Wiem, bo część tych saren została znaleziona martwa, przemielona. Więc dlaczego się nie wydostały same, skoro
ale
niektóre
nie,
były
ja od razu,
pozostawiane
ja od razu
same
tutaj
sobie?
Może wyrażę swój sprzeciw. Tutaj, tak jak i pani powiedziała, pan radny powtórzył właśnie słowa uczennicy, tak, że zwierzęta wpadają do kanału, spływają na oczyszczalnię ścieków, zostają tam zmiażdżone, rozszarpane, zmielone żywcem. Proszę panią, my na tym kanale mamy dwie kraty. Jedna jest 30-centymetrowa, druga jest 4-centymetrowa i proszę nie powielać takich no, bajek, bo zwierzęta zabijane, mielone są w rzeźni.
Sylwia, może, ja może jednak zdementujesz.
Jestem ratownikiem weterynaryjnym i zostałam poproszona o przyjazd na oczyszczalnię ścieków. Nie wiem, jak się nazywa taka maszyna długa, która wyprowadza nieczystości z kanału. Pod tym był kontener.
No to jest krata, no.
No i właśnie wyciągnęłam stamtąd kozła. Mam zdjęcia. Kozioł miał pomielone kopytka.
I jaki był duży?
Około 25 do 30 kg. Bo byłam w stanie go podnieść sama. Ja musiałam wejść do tego kontenera, wyciągnąć go stamtąd. Pomagał mi drugi ratownik, który też to widział. Było dwóch pracowników oczyszczalni. I z tego, co ja wiem, to nie był jedyny przypadek, bo tak było powiedziane przez pracowników.
Ja tu chcę jeszcze panie może odpowiedzieć. Oczywiście to jest hipotetycznie, ale na przykład zwierzyna, która jest schorowana, zgorączkowana, idzie do wody. Niech mi pani pokaże jakikolwiek jeszcze inny tutaj zbiornik wodny między Zieloną Górą, Oszą a Czerwieńskim. Gdzie tam jest woda?
Proszę mówić do mikrofonu, panie.
Ta zwierzyna często idzie do tego kanału, żeby się napić tej wody, bo ona nie wie, czy to...
Ten łoś nie poszedł tam, żeby się napić wody.
Nie,
on
mówimy,
tam
nie mówimy o tym łosiu, tylko mówimy, że wszystkich przypadków nie da się przewidzieć. Na pewno z państwa strony byłoby dobrze, gdyby ten kolektor był, powiedzmy, w miarę regularnie monitorowany, w sensie, i gdy zauważą, że jest zwierzę, które rzeczywiście sobie nie daje rady, wtedy powinno być to zgłaszane, no bo każdy z nas też powinien jakby się wczuć i jakąś empatię wykazać i oczywiście ratować, jeśli się tutaj da. Natomiast no, takie przypadki będą się zdarzały pojedyncze i no, nie ma takiej siły. Uważam, że dzisiaj pomysł grodzenia tego to byłoby stworzenie kolejnej pułapki i myślę, że mogłoby to być dużo gorsze jeszcze niż tu należałoby może pomyśleć ewentualnie nad zwiększeniem jakby częstotliwości
tych
włazów, żeby ta zwierzyna przesuwając się wzdłuż tego kanału znajdowała te miejsca i po prostu miała możliwość wydostania się. Tak?
Ja tutaj chcę też powiedzieć o tym, że są dostępne poradniki projektowania przejść dla zwierząt, dotyczących właśnie też takich przejść, gdzie zwierzę wpadnie właśnie do koryta wzdłuż jakiegoś ścieku wodnego. I tutaj cytuję fragment takiego poradnika pana Rafała Kurka. Właśnie chodzi o zmniejszenie nachylenia skarp rowów, bo to jest istotne. Tutaj panowie mówią, że ten kanał został wybudowany w latach 80. Być może... 90. No na stronie są lata 80. podane.
A czy inwestycja trwała 10 lat, także i w 98 roku zostało to zakończone.
I być może dzisiaj trzeba by się było zastanowić, no wiadomo, że kąt nachylenia jest jaki jest, ale ja cały czas mówię o tym, że te płyty są po prostu śliskie. Gdyby tylko zniwelować śliskość tych płyt, to być może w ogóle by problemu nie było, ani z grodzeniem, ani
O tym, panie redaktor, mówimy, że jeśli by tam zwiększyć częstotliwość tych takich naturalnych...
Takich, no, belek
to myślę, że to temat by dzisiaj rozwiązywał, ale na pewno potrzebny jest taki monitoring systematyczny. Nie wiem, czy państwo na to macie pieniądze,
jak często ten monitoring
czy jesteście to w stanie zapewnić?
Jak często jest to
monitorowane? Pracownicy przejeżdżają codziennie kanał, natomiast przy deszczach obligatoryjnie po każdym deszczu jest też wszystko sprawdzane.
To jest częstotliwość wystarczająca.
A ja mam pytanie dotyczące właśnie tych procedur ratowania dzikich zwierząt, bo jeszcze parę lat temu w audycji o tym mówiliśmy. Mam wrażenie, że niewiele się zmieniło. Chciałabym, żeby tutaj Izabela Kwiatkowska i Sylwia Dobek, żebyście opowiedziały, ponieważ wy robicie to jakby charytatywnie. Iza, ty jesteś na co dzień dziennikarką Radia Zielona Góra, ale też jesteś szefową Biura Ochrony Zwierząt. Pani Sylwia Dobek pracuje w schronisku od wielu lat, zajmuje się właśnie ratowaniem dzikich zwierząt i współpracujecie ze służbami, z leśnikami. I opowiedzcie, jak to wygląda z waszej strony i ta kwestia finansowa mnie też interesuje. Kto za tą akcję ratowania łosia zapłaci? Pani Sylwio.
Może jeżeli chodzi o samego łosia, to może niech się Iza wypowie, bo tutaj praktycznie...
Mówię ogólnie.
Praktycznie dużo, w zasadzie wszystkie koszta ponosi Biuro Ochrony Zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie takie akcje związane z dzikimi zwierzętami, no są one do mnie zgłaszane przez czy Straż Pożarną, czy Policję, czy
albo przeze mnie.
Albo przez właśnie Izę Kwiatkowską, tudzież ludzie też znajdują jakby przez znajomych znajomych mój numer telefonu, dzwonią do mnie i proszą o pomoc, nie? Jeżeli nie jestem w pracy, jadę i staram się ocenić sytuację i w miarę możliwości pomóc. Jadę za swoje własne pieniądze. Jeżeli chodzi o eutanazję zwierzęcia, na ogół jest to eutanazja. Płacę ja, no bo nikt tego nie zapłaci, a lekarzowi trzeba zapłacić za...
A kto powinien zapłacić?
Tego nie wie nikt.
Tak, właściciel zwierzęcia powinien zapłacić. Czyli a kto jest właścicielem?
Państwa. Czyli Skarb Państwa.
No chyba tak jest.
Nie, nie. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa.
Dokładnie, Skarb Państwa.
To jest taka skomplikowana konstrukcja prawna.
Dzikiego zwierzęta. Czyli z podatków naszych.
No ale przecież płacimy, bo skoro straż brała w tym udział, to kto? To wszyscy tu jak siedzimy, to na to płacimy, bo to jest budżet państwa, tak? W związku z powyższym płaci każdy obywatel. To odpowiedziała sobie pani na pytanie, kto ponosi koszty. To tutaj panie, jeśli same się tutaj angażują, czy w ramach jakiegoś stowarzyszenia, no to już jest działalność jakby...
No tak, ale z drugiej strony, jeżeli jest powiedzmy weekend, jest na ogół wypadki zdarzają się w porach, nie kiedy urzędy są czynne, no to tak naprawdę nie ma do kogo się zgłosić o ten. Była taka sytuacja, że osoba uratowała jeża, no jeż jest zwierzęciem chronionym i powiedziałam, proszę się zgłosić, ta osoba była u weterynarza, zapłaciła za leczenie, za udzielenie pierwszej pomocy. Ja mówię, proszę wziąć fakturę i z tą fakturą udać się do urzędu, bo urząd powinien pani zwrócić te pieniądze. No okazuje się, że nie. Że nie ma takiej opcji. No i była po prostu chryja. Więc tak naprawdę wyciągnąć pieniądze z jakiegokolwiek urzędu, to jest abstrakcja.
Tak no naprawdę, są schroniska na terenie Polski dla zwierząt dziko żyjących. W lasach państwowych jest takich schronisk kilkadziesiąt.
One są daleko od Zielonej Góry. Tak, do tego schroniska trzeba takie zwierzę też dowieść.
Nie, nie. Schronisko dla zwierząt dziko żyjących prowadzi pan Rosik. Czy
no razem... i tutaj mamy
ale
problem,
to
bo...
jest tylko schronisko dla małych zwierząt, tak. I trzeba je dowieść.
No, i dziko żyjących. Tak?
I dziko żyjących.
Czy prawnie chronionych. Bo
tylko,
to kiedyś
że
było tak, że
miasto nie załatwiło sprawy
chronione.
Transportu. Jeżeli no tak, ktoś generalnie. Znajduje ranną
to musi sam dowieść.
No ale to jest absurdalne, tak? No bo została załatwiona sprawa opieki, ale dowóz jest wirtualny. Nikt nie pomyślał o tym, że zwierzę musi się dostać. Okazuje się, że żadna ze służb nie jest przygotowana do przewożenia dzikich zwierząt i my dzikie zwierzęta wozimy prywatnymi samochodami na tylnym siedzeniu na przykład.
Ale z drugiej strony, no panie macie też świadomość, że normalny człowiek z ulicy, tak mówię, normalny w sensie takim, który jest świadkiem, czy zobaczy taką poszkodowaną zwierzynę,
dzwoni
to nie
do nas.
Powinien, to w ogóle nie powinien nawet się zbliżać i dotykać tego, tak? Mm-hmm. Bo nie zna też powodów jakby dysfunkcji tego zwierzęcia.
No dobra,
tak?
Więc powinien przyjechać ktoś,
nie,
kto
on
to,
powinien
kto
zgłosić pod 112 tutaj mm-hmm. i straż powinna decydować, powinny być procedury określone, kogo mają powiadomić, kto powinien się tym zająć.
Ale kto się, a kto się powinien tym zająć?
No służby weterynaryjne, bo musi weterynarz podjąć decyzję.
Weterynarz...
Nie może podejmować ani pani, ani ja, bo
ale
ja mimo, że jestem leśnikiem,
nie przyjeżdża na
miejsce.
Weterynarz nie przyjeżdża na miejsce.
No i ten problem trzeba rozwiązać.
Pan Rosik również nie przyjedzie na miejsce, bo mu miasto nie zapłaciło za to, żeby przyjechał na miejsce i ocenił, chociaż zna się na dzikich zwierzętach.
W audycji gościem miał być pan Marcin Walasek, który niestety nie dojechał i w parku Krasnala powstaje właśnie ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Miał opowiedzieć więcej na ten temat. W Zielonej Górze w Parku Botanicznym nie udało się stworzenie takiego ośrodka. Być może właśnie ten ośrodek w Parku Krasnala częściowo rozwiąże problem, ponieważ to stamtąd i tam przez ostatni czas zwierzęta dzikie są przewożone i tam się nimi ktoś zajmuje.
No tak, generalnie jestem na miejscu zootechnik, który jakby ogarnia całą tą sytuację weterynaryjną, ma też zaplecze, ma pomoc lekarza weterynarii do dyspozycji, natomiast no i punktem jest to, że są w stanie pojechać do zwierzęcia. Problemem jest to, że Zielona Góra ma jakby podpisaną umowę z państwem Rosik i jakby... Park Krasnala, powiedzmy.
I ogród zoologiczny jeszcze.
Jako, nie może wejść w jurysdykcję, powiedzmy, tutaj samego miasta Zielona Góra. Oni obsługują, powiedzmy, województwo i obszar Nowej Soli. Natomiast no, tutaj samo miasto Zielona Góra, no to już jest jednak ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Starym Kisielinie. I nie jest tak, że pan Rosik nie jeździ. Bo no, zdarzały się sytuacje, sama też byłam świadkiem, bo przyjechał razem ze mną, że byliśmy razem na akcjach, No ale to są takie pojedyncze przypadki, gdzie po prostu przyjechał. Natomiast mówię...
Ale miasto nie płaci mu za ten transport, nie, prawda?
Dokładnie. No miasto jakby tutaj zapomniało, bo tak, mamy super ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, mamy świetne lecznice przygotowane do tego, żeby tym zwierzętom pomóc. Do godziny 15 mamy straż miejską, która wozi zwierzęta ranne z wypadku dziko żyjące. Natomiast po godzinie 15, w wolne dni i święta, i godziny nocne, tak naprawdę tego nikt już nie ma, nikt tego nie ogarnia. I w takim momencie po prostu ludzie dzwonią do mnie. Ja, jeżeli jest to do godziny 15, ja tą akcję sceduję zawsze na straż miejską, chyba że poproszą mnie o pomoc, no to wtedy też jadę i pomagam. Natomiast...
Po 15.
Dokładnie.
Pani problem już to robi w ramach prywatnie, po prostu za własne pieniądze.
Dokładnie. Jeżeli zwierzę wymaga jakiegoś większego leczenia, no to wtedy zwracam się z prośbą czy do inicjatywy dla zwierząt, czy do Biura Ochrony Zwierząt o pokrycie kosztów. Natomiast same eutanazje, no już wtedy jakby, bo to idzie od ręki, to muszę zapłacić sama, nie?
A i za twoje doświadczenia?
No, bardzo podobne. To znaczy najczęściej, jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, to współpracujemy z Sylwią, bo Sylwia jest po prostu specjalistą tutaj w mieście, jeśli chodzi o pomoc dzikim zwierzętom. Właściwie nie zdarza się, żebyśmy nie współpracowali z Sylwią. Albo rzeczywiście finansujemy, albo prosimy o przewiezienie. Zawsze się radzimy Sylwii. Czy mamy do czynienia z potrąconą sarną, no to telefon zawsze jest do Sylwii i czasami nam się zdarza wieść, ale mieliśmy takie doświadczenie właśnie z potrąconym lisem na ulicy Konstruktorów. No i osoby, które zobaczyły tego potrąconego lisa, który miał bezwładne łapy w jakimś blokowisku, to było na budowie, obdzwoniły wszystko, co jest możliwe. Nie uzyskały znikąd pomocy, no ale nie zadzwonili do Sylwii, zadzwonili natomiast do nas. No i pojawiliśmy się tam na miejscu. Wtedy się skontaktowałam z Sylwią. Sylwia przysłała samochód ze schroniska z kontenerkiem. Potem przyjechała policja, zapakowała lisa do kontenerka i pilotowałam do gabinetu pani Ani Jastrzębskiej, gdzie lisica została uśpiona ze względu na to, że miała przetrącony kręgosłup. Ale przez chyba około 6 godzin osoba, która zobaczyła tego lisa, nie dodzwoniła się nigdzie i znikąd nie uzyskała pomocy.
Ale mogę powiedzieć...
Lis sobie nie stanowił zagrożenia, bo leżał na jakiejś opuszczonej budowie. To była sobota, więc właściwie nikogo nie obchodził, tak?
Mogę powiedzieć, że takie procedury jakby poza systemem
wszystko jest
wypracowane
poza systemem,
są przez grupę osób, które ze sobą współpracują.
Dokładnie.
Ja dzisiaj też chcę powiedzieć, bo nie będzie niestety opowieści Piotrka Dziełakowskiego po 21, ponieważ audycja kończy się do 21. I chcę króciutko, tylko szybko opowiedzieć, jak to dzisiaj wyglądało. Dwa małe jeże zostały przez Piotra znalezione we Wschowie i on znalazł właśnie tutaj w Zielonej Górze osobę, czyli panią Sylwię Dobek, która profesjonalnie takimi małymi jeżykami była w stanie się zająć. I teraz była też kwestia transportu, czyli znowu poza systemem. I tutaj ogromne też podziękowania do pana nadleśniczego z Nowej Soli, pana Artura Tararuja, który po prostu te jeżyki przywiózł do Zielonej Góry i przekazał pani Sylwii. Czyli to się wszystko dzieje poza systemem.
Dokładnie.
Sieć kontaktów, tak, znajomych w różnych służbach, w lasach, w różnych instytucjach. I tak właściwie mogę audycję podsumować, że niewiele się zmieniło.
Znaczy ja bym chciała jeszcze tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jak to się stało, że myśmy się tam znaleźli na miejscu? Zdaje się, że właśnie przez straż pożarną zostaliśmy powiadomieni, bo zwykle straż lub policja dzwoni do organizacji i prosi o jakieś wsparcie i pomoc. No, właśnie jeśli chodzi o kontakty z lekarzami.
A straż ma świadomość, dlatego... że potem organizacja będzie za to płaciła?
No znaczy, no my nigdy o tym nie mówimy, bo to jest nieistotne. My po prostu jedziemy, bo chcemy pomóc, tak? Dysponujemy jakąś tam dużą siecią kontaktów, bo strażacy próbowali się dodzwonić do jakiegokolwiek weterynarza. To była niedziela, godzina popołudniowa. Niestety w niedzielę o tej godzinie żaden gabinet weterynaryjny nie jest czynny. Ja dodzwoniłam się do weterynarza, bo my mamy no, mnóstwo kontaktów, tak, komórkowych od weterynarzy, którzy od nas po prostu odbierają telefony. No i dowiedziałam się, że... Proszę?
Jeszcze.
No i dodzwoniłam się do pani doktor Pakulskiej, która leczy konie, która mnie skierowała właśnie do doktora Koźmińskiego, który jest od przeżuwaczy. I udało mi się pana doktora wyciągnąć w późnych godzinach popołudniowych z domu. I to tak się odbywa. No trudno, żeby strażacy dysponowali wszystkimi kontaktami, bo to no, jakby są od czegoś innego i po prostu w tej kwestii myśmy pomogli strażakom, tak? Ściągnęliśmy lekarza, transport dla konia i tak to wyglądało, więc no, to nie jest tak, że myśmy się tam sami pchali, no ale oczywiście zrobiliśmy to bardzo chętnie, tak? I bardzo nam się tutaj właśnie podziękowanie dla profesjonalnej akcji straży. Ja jestem, nie zgadzam się z pańskim zdaniem, że ten łoś wyszedłby sam. Myślę, że każdy, kto widział
zdaniem
jego...
pana nadleśniczego tak. Taborskiego.
To ja właśnie chcę pani powiedzieć.
Ja myślę,
tak,
że on że nie wyszedł, państw... tak?
No szacunek duży do państwa, bo wykazujecie dużo empatii i rzeczywiście procedur nie ma.
No nie ma
kto
no.
oficjalnie to jakby
to
zadziałać.
Znaczy tylko ja
chcę pani powiedzieć tak, jak pani przyjechała, nawet jeśli pani widziała, że tam gdzieś ma skaleczoną nogę, cokolwiek, ale łoś się poruszał, przemieszczał się. To
ale
świadczy
struga krwi leciała.
Spokojnie. Jak gdzieś przechodzi przez łąkę i będzie dróg kolczasty się skaleczy, też mu będzie leciała struga krwi, to nie znaczy, że to jest rana śmiertelna i coś się z niego stanie. Ja mam tylko pytanie takie. Czy jest pani pewna, że działania, które państwo żeście zainicjowali i ta cała akcja z łosiem była adekwatna i naprawdę temu łosiowi służyła? Ja się pytam, czy pani jest na tyle profesjonalnie przygotowana, żeby to powiedzieć. Ja właśnie mówię, że ja też się nie czuję odpowiedzialny.
To znaczy,
od tego jest lekarz weterynarii, który powinien zobaczyć
i
powinien ocenić, czy ten zwierz, dać mu jeszcze szansę, oczywiście go monitorować, bo być może trzeba było mu za pół dnia, za kilkanaście godzin pomagać, bo może rzeczywiście...
Ale on już tam był kilka godzin, bo on wpadł o 12, a akcja była o 16.
No ale jak tam było multum gapiów i tak jak straż mówi, stali z przodu, stali z tyłu, tu ludzie z psami.
Bili brawo.
Tutaj bili brawo. To ten łoś stał, bo co miał robić? On był tak zszokowany, że on był właściwie uwięziony przez ludzi, nie przez kanał.
Ja myślę, że to jest pytanie do straży, bo na miejscu pierwsi byli strażacy. Czy naprawdę tam był tłum ludzi od samego początku? Czy najpierw tylko wy byliście?
Bo to było tak, że no mówię, ludzie, tak jak tutaj pan powiedział, spacerują sobie po tej... I to nie jest tak, że nagle przychodzi spora ilość osób i otacza ten kanał, ale chodzi o to, że przechodzi matka z dzieckiem i wychodzi, no widzi, że jest straż, że strażacy tam próbują nawoływać tego łosia, żeby on wyszedł po tym, bo to jakby przez 3 godziny trwało to, żeby jakby sprowokować go, może nie sprowokować, tylko zachęcić go do tego, żeby wyszedł o własnych siłach po tej macie antypoślizgowej, tak? No ale z racji tego, że co chwilę ta właśnie ta przysłowiowa pani z dzieckiem, czy pan na rowerze, czy dzieci robili wycieczki, a to było tak, że im dalej jakby w trakcie działania, w czasie działania w czasie akcji, no to tym więcej było ludzi, no bo każdy dzwonił, a słuchaj, nie widziałeś łosia?
I to się stało. Czyli on miał szansę wyjść po tej macie, tak?
Pani nie zapewnię, czy, bo to jest pierwsze straszenie w Zielonej Górze z takim zwierzem, ale no staraliśmy się jakby tak najmniej stresowo dla tego łosia spowodować, żeby on sobie...
No ale
po prostu,
wspinał się, chociaż był jakieś
no właśnie był kłopot z tego, że po tym jak założył, bo sytuacja wygląda tak, że ten łoś w tym miejscu, w którym, czyli na końcu tego jazu, tak, ciężko mi powiedzieć, budowlanie, jak to tam nazywa się te spiętrzenie, tak, po prostu próbował wyjść 2 razy, tak, bo jak strażacy przyjechali, No i postanowiliśmy, że rozłożymy tą matę w tym miejscu i te żercie, no to jak próbował dwa razy, no to może trzeci raz też spróbuje. No i gdy był już przy
tej macie,
no tam brakowało, nie wiem, z 5 metrów, tak, do tej maty, no to wychodzi właśnie pani z dzieckiem, no. Tak, i łoś robi i w drugą stronę, tak, no i później on przechodzi, nie wiem, 50 metrów i proszę sobie wyobrazić, że brakowało mu, nie wiem, pół metra do tego, żeby wskoczył na schody, a on próbował wejść obok tych schodów, tak, no i wchodził, no i nie wiem,
audycja
dwa kroki się ślizgał,
powoli
nie?
Dobiega końca, myślę, że na koniec nie chciałabym, żebyśmy analizowali sam fakt podjęcia tej interwencji, bo tak jak tutaj wszyscy Państwo mówicie, to, że to się zdarzyło po raz pierwszy, w dodatku okazało się potem, że ten łoś nie widział na jedno oko. Dla mnie ważne jest takie podsumowanie, właściwie takie smutne, że wciąż tych procedur nie ma. Panie nadleśniczy?
Ja chciałem tylko jeszcze tutaj właśnie panie powiedzieć odnośnie, do czego prowadzi stres. Byłem kiedyś świadkiem, jak jeleń byk w okresie godowym został otoczony przez trzy wilki. Odzywał się, ryczał. I wyszły wilki, otoczyły go trzy. Stały ze trzy minuty. I te wilki, o dziwo, nie atakowały go, tylko poszturowały w swoim kierunku. Ten byk stał jeszcze godzinę. Godzinę nie ruszał się, nie odzywał się nic. To jest stres dla zwierzyny. Taki sam stres wywołują ludzie wobec zwierzyny. Chcę pani powiedzieć, że
to
nie jest tak, że
świadomość.
Jakby go zostawiła straż na 15 minut, on za 15 minut by coś zaczął robić. On może by tam stał jeszcze z pół godziny. On potrzebował czasu, może nocy, po ciemku by sobie spokojnie dał radę. Potrzebował według mnie przede wszystkim spokoju, a tego spokoju tam nie było. I on znalazł się w pułapce z jednej strony kanału, a z drugiej strony wszystkich tych, którzy empatią, może empatycznie do tego podchodzili, chcieli mu pomóc, ale tak naprawdę nie wiem, czy mu więcej nie szkodzili, jak pomagali. A z procedurami się zgadzamy. No nie ma tych procedur. Według mnie to powinny być służby weterynaryjne, nie wiem, czy w obrębie powiatu, bo trudno, żeby każda gmina miała taką służbę. Ale powiatu czy województwa, no z województwa też byłoby trudno, bo czas dojazdu, tak? Ale teren powiatu myślę, że rozwiązałby problem.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest taka puenta tej audycji. Izabela Kwiatkowska, Biuro Ochrony Zwierząt. Sylwia Dziękuję. Dobek, pielęgniarz zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pan Piotr Grabas, Straż Pożarna Zielona Góra.
Dziękuję.
Pan Mieczysław Motowidło, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.
Dziękuję.
Maciej Taborski, nadleśniczy z Nadleśnictwa Przytok.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo Państwu i do usłyszenia za tydzień.